Przepraszam, ale nie zrozumiałem. Proszę to robić wcześniej, pani radna, a nie o tej porze. A więc rozpoczynam 49. sesję Rady Miasta Poznania. W ten sposób realizując pierwszy punkt porządku sesji, który państwo wcześniej otrzymali. Ponadto przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie chciałbym państwa poinformować po pierwsze, że w czasie od poprzedniej sesji wpłynęła skarga pani Marii Wejman na uchwałę Rady Miasta Poznania z roku 2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo, część Dolina Warty A w Poznaniu. Ponadto wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przez Radę Miasta Poznania. Ten wniosek wpłynął. Ten wniosek wpłynął w piątek, w zeszłym tygodniu, od osoby spoza Poznania, która chciała, żeby miasto Poznań zgłosiło tą osobę do składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ale bez żadnych informacji co do osoby i chciała, żebyśmy w tej sprawie podjęli dzisiaj uchwałę, ale ponieważ nie znamy ani osoby, ani żadnych szczegółowych informacji na temat tej osoby, odpowiedziałem, że w tak pilnym terminie do dzisiaj nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny i racjonalny przygotować uchwały zgłaszającej kandydata spoza gminy Poznań. Pan prezydent Jerzy Stępień się zgłasza. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie radni. Ja chciałbym prosić państwa o wyrażenie zgody na uzupełnienie porządku obrad o projekty dwóch uchwał, a mianowicie uchwały w sprawie nadania ulicy, w sprawie nadania nazwy ulicy, a konkretnie dotyczy to ulicy, która miałaby nosić nazwę i czcić pamięć ojca Stanisława Honoriusza Kowalczyka. To przypomnę projekt uchwały, który swego czasu prezentował pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk. W związku z pewnymi tutaj wymogami formalnymi trzeba było tej uchwale nadać bardziej poprawny w sensie formalnym kształt. Tak też zostało to zrobione i w dniu dzisiejszym jakby nie ma przeszkód formalnych, by ta uchwała mogła być rozpatrzona i proponuję przez pana radnego zreferowana. I drugi projekt uchwały to jest projekt dotyczący zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto. A tutaj z kolei ten tryb uzupełnienia uzasadnię faktem, iż ze względu na wymogi kontraktów należy ten nowy model organizacyjny zaproponowany poprzez zmianę tego statutu jak najszybciej zatwierdzić. Proponuję, by projekt uchwały w sprawie zmian statutu był rozpatrywany jako punkt 28a, a więc po uchwale w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Natomiast projekt uchwały dotyczący nazwy ulicy wedle propozycji pana przewodniczącego.
Czy mogę prosić o numery tych uchwał?
Już proszę bardzo. W sprawie nazwy ulicy uchwała numer 71409, a w sprawie zmian statutu 71609.
Dziękuję. Również z wcześniejszej korespondencji wiem, że pan prezydent zgłosił chęć wycofania projektu uchwały dotyczącej telewizji kablowej Poznań Spółka Akcyjna. Patrzę, żeby potwierdzić tą informację. Punkt 22 zostaje wykreślony z porządku dzisiejszej sesji na wniosek autora uchwały. Pan radny Przemysław Foligowski.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni państwo, jestem upoważniony w imieniu Komisji Oświaty i Wychowania, która obradowała na dzisiejszym rannym posiedzeniu, do złożenia wniosku o zdjęcie z porządku obrad punktu 17. Chodzi o projekt uchwały PU 705/09 w sprawie wyrażenia woli likwidacji przedszkola nr 93 Hanny Zdzitowieckiej w Poznaniu, ulica Skibowa 13, w związku z jego przekazaniem organizacji pozarządowej Familijny Poznań. Tytułem wyjaśnienia tym Państwu radnym, którzy nie są członkami komisji, otóż w czasie ubiegłotygodniowego posiedzenia komisji okazało się, że projekty uchwał dotyczące przekształceń poszczególnych placówek nie uzyskały wymaganej, jak się okazało, opinii związków zawodowych. Pan prezydent Maciej Frankiewicz przeprosił za to zaniedbanie i związki zawodowe zadeklarowały, że w tym przypadkach, w których jest to możliwe, do dzisiaj, abyśmy mogli zaopiniować projekt uchwał, te opinie przedstawią. Do tego jednego projektu uchwały związki zawodowe opinii nie przedstawiły, argumentując, że sprawa ta wymaga dłuższego zastanowienia, powołując się na ten 30-dniowy termin, w którym muszą się do projektu odnieść, ponieważ no, on, tak powiem, rozpoczął się w czwartek, bo wtedy dopiero z takim wnioskiem wydział się zgłosił, więc no, naturalny sposób związki zawodowe czują się upoważnione do tego, żeby z tego terminu skorzystać. No i w związku z tym, że do tego konkretnego jednego projektu uchwały opinii związków nie ma. Nie ma również opinii wiążącej Rady Osiedla. Komisja postanowiła o odstąpieniu od opiniowania do czasu uzyskania tych opinii i upoważniła mnie do złożenia wniosku o zdjęcie z porządku obrad tegoż projektu uchwały. Bardzo uprzejmie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Chciałbym wnioskować o włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania do spraw reformy jednostek pomocniczych Miasta Poznania oraz określenia zakresu jej działania. Przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencją przyjętego w listopadzie przez Radę Miasta stanowiska w sprawie reformy jednostek pomocniczych. Projekt został skonsultowany ze wszystkimi klubami radnych naszej Radzie Miasta. Ponieważ uzyskał pozytywną opinię, pozwalam zawnioskować o włączenie go do porządku obrad sesji.
Czy ten projekt już trafił do Biura Rady?
Właśnie go za chwilkę przysyłam.
To w takim razie poproszę o przekazanie, żeby numer jaki będzie? 719 będzie miał nadany numer ten projekt. I jak pamiętam, zgodnie z naszą rozmową, proponujemy, żeby to był punkt 31.
Może być.
A, tak? Dziękuję bardzo. A więc mamy do przegłosowania 4 zmiany porządku obrad. Piąta zmiana nastąpiła automatycznie, jak już mówiłem, na wniosek autora uchwały. Uchwała w sprawie telewizji kablowej i wyrażenia zgody na wystąpienie miasta ze spółki. Telewizja kablowa Poznań, spółka akcyjna. Ten projekt uchwały został wycofany już. A więc chronologicznie w myśl kolejności punktów porządku obrad proponuję, żebyśmy przegłosowali kolejno. Najpierw uzupełnienie porządku obrad o... Czy pan prezydent w tej sprawie, czy może to poczekać po głosowaniach? Bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Tak naprawdę w sprawie jednego z punktów, jednej z propozycji, którą państwo złożyliście, a mianowicie zdjęcia z porządku obrad z punktu 17 projektu uchwały w sprawie wyrażania woli likwidacji przedszkola nr 93. Mam nadzieję, że nie pomyliłem w tej chwili numeru projektu uchwały.
Punkt 17 projektu uchwały 705 chyba, tak?
Tak, 705. Proszę Państwa, naszym zdaniem, ja w tej chwili jeszcze konsultowałem z panią prawnik, nie ma konieczności wyrażenia przed wyrażeniem woli przez Radę opinii przez związki zawodowe. Dlatego chciałbym jednak Państwa prosić o nie zdejmowanie tego punktu z porządku obrad i przedyskutowanie w stosownym punkcie porządku obrad. Myślę, że do tego czasu ta sprawa ulegnie wyjaśnieniu. Prosiłbym dlatego o takie rozstrzygnięcie, Dlatego, że moim zdaniem niewyrażenie woli likwidacji w lutym tak naprawdę odłoży tę ewentualną zmianę o rok czasu, a chciałbym tego uniknąć. Dlatego bym prosił Państwa jednak o rozważenie pozostawienia tego w dzisiejszym porządku obrad. Dziękuję.
Czy wszyscy Państwo zgłosili się w sprawie tego jednego projektu uchwały? W sprawie tego jednego projektu uchwały? Bo ja chciałem powiedzieć, był głos rekomendujący wycofanie, był głos przeciwny. W związku z tym ja bym nie chciał prowadzić dyskusji nad porządkiem obrad. No, cztery głosy to jest dyskusja, Pani Radna. Proszę bardzo, niech Pani zabierze głos. Pani Radna Katarzyna Kretkowska. To może będzie szybciej.
To, co powiedział przed chwilą Pan Prezydent, że nie ma konieczności uzyskania opinii związków zawodowych przed na etapie uchwały o wyrażeniu woli likwidacji, zostało także powiedziane na Komisji Oświaty przez któregoś z przedstawicieli Wydziału Oświaty w ubiegły czwartek i w odpowiedzi związki zawodowe zacytowały wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie, który rozstrzygnął, że także na etapie wyrażenia woli expressis verbis potrzebna jest opinia związków zawodowych. I dlatego też poprosiliśmy o opinię związków zawodowych, a związki zawodowe do dzisiaj tej opinii nie wystawiły i dlatego odstąpiliśmy na Komisji Oświaty od głosowania w tej sprawie. Nie wiem, czy w protokole Komisji Oświaty jest ten wyrok sądu, ale ja go w tej chwili dokładnie nie zacytuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że jest jedno poważne niedopatrzenie. Kiedy mówimy o uprawnieniach rad osiedli, o tym, że chcemy doceniać rady osiedli, nie ma opinii Rady Osiedla Szczepankowo. To jest jedyne przedszkole na tym terenie i nawet nie wystąpiono o opinię Rady Osiedla. Więc Szanowni Państwo, no głosując coś wbrew, nie wiadomo czy wbrew, bo nie wiemy jaka jest opinia lokalnej społeczności, wydaje mi się nie na miejscu. Apeluję do Państwa jednak o zdjęcie tego z porządku obrad, jeśli mamy chociaż odrobinę szacunku dla lokalnej społeczności.
Dziękuję bardzo. Wracamy do głosowań, a więc proponuję, żeby jako punkt 11a umieścić projekt uchwały 714/09 w sprawie nadania nazwy ulicy, czyli ulicy imienia ojca Honoriusza. Proszę o ekran do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 11a? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Przypominam Państwu, że w wszystkich tych głosowaniach, aby można było dokonać zmiany w porządku obrad, wniosek musi uzyskać większość składu Rady, czyli 19 głosów pozytywnych. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada ten wniosek uwzględniła. W kolejności następny, to jest punkt właśnie 17, czyli projekt uchwały 705 i wniosek pana radnego Przemysława Foligowskiego w imieniu Komisji Oświaty i Wychowania o wykreślenie tego punktu z porządku obrad. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Proszę o wynik. 17 głosów za, 5 przeciw, 5 wstrzymujących się. Rada tego wniosku nie uwzględniła, a więc punkt 17 pozostaje w porządku obrad dzisiejszej sesji. Kolejna zmiana. Uzupełnienie porządku obrad o punkt 28a, czyli projekt uchwały 716, ten w sprawie statutu ZOZ-u Stare Miasto. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za uzupełnieniem tego porządku obrad o ten punkt? Kto jest przeciw? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uzupełniła porządek obrad o punkt 28a i głosowanie czwarte. Wniosek pana radnego Mariusza Wiśniewskiego o uzupełnienie porządku obrad o punkt 31a, czyli projekt uchwały 719 dotyczącej Komisji Doraźnej w sprawie reformy samorządowej. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada również ten punkt uwzględniła w swoim porządku obrad. Dziękuję bardzo. Ponadto w punkcie komunikaty chciałbym państwa poinformować, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panów radnych Dominika Herberholca i Wojciecha Wośkowiaka, a ponadto chciałbym przypomnieć, bo to już państwo wiedzą, ale informacyjnie przedstawiam państwu informację o interpelacjach, które państwo radni zgłosili w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Ogółem tych interpelacji było 29. Prezydent miasta Poznania w terminie 21 dni odpowiedział na 25 interpelacji, na 3 interpelacje udzielono odpowiedzi po terminie, na jedną z nich odpowiedź jest w trakcie przygotowania. Szczegóły tej informacji zostały państwu radnym dostarczone, a więc mogą się państwo z tym w szczegółach zapoznać. W punkcie komunikaty jesteśmy wciąż. Pan prezydent Ryszard Grabelny, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko poinformować państwa, że w punkcie porządku obrad, który dotyczy informacji prezydenta, działaniach prezydenta, chciałbym państwu przedstawić krótką informację o podsumowującą ubiegłoroczny rok klimatu i środowiska. Także chciałem tylko o tym poinformować te osoby, które byłyby zainteresowane, żeby wzięły udział w tym punkcie porządku obrad. Dziękuję bardzo.
W tym momencie ja chciałem przypomnieć panu prezydentowi nieustającą prośbę, żeby informacje prezydenta dostarczać dzień wcześniej, na przykład w formie elektronicznej, żeby państwo radni mogli się zapoznać z tym i wtedy ten punkt miałby też troszeczkę inny wymiar. Także nieustannie apeluję o to. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko chciałem w tym punkcie komunikaty poinformować wszystkich państwa radnych, że pozwoliłem sobie po niezwykle udanym wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania i Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego zwrócić się do pana przewodniczącego naszej rady z prośbą o rozważenie ewentualnie propozycji zwołania wspólnego posiedzenia całych rad Rady Miasta Poznania i Rady Powiatu Poznańskiego, ponieważ od dłuższego czasu toczymy dyskusję na temat obszaru metropolitalnego. Nasza komisja wyszła z założenia, że właśnie takie bezpośrednie kontakty są tą solą, która buduje dobre relacje przyszłej metropolii. Tak wiele tematów również spoza edukacji, oświaty i wychowania się pojawiło na naszym posiedzeniu, że prawdopodobnie byłoby wskazane rozważenie tego typu propozycji. Oczywiście od przychylności pana przewodniczącego, również pana przewodniczącego Rady Powiatu, jeżeli pan przewodniczący taką decyzję poweźmie, zależy, czy do tego dojdzie, ale myślę, że pomysł wart jest rozważenia. Dziękuję.
Dziękuję. Rzeczywiście takie pismo od pana przewodniczącego wpłynęło. To jest cenna inicjatywa, natomiast myślę, że tak naprawdę, żeby do tego doprowadzić, trzeba było po obu stronach, nie wiem, po dwie, trzy osoby, które przygotują takie spotkanie, bo trudno sobie wyobrazić spotkanie od tak po prostu jako wspólne posiedzenie. Trzeba było wyodrębnić pewną grupę tematów, o których chcielibyśmy wspólnie porozmawiać, być może wspólnie jakieś zająć stanowisko takiego trochę nieformalnego zgromadzenia. Myślę, że trochę pracy trzeba przed takim spotkaniem przewidzieć. Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja mam krótką informację. Wczoraj złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania członek naszego klubu Krzysztof Mączkowski, informując mnie również o tym pismem. Klub tę informację przyjął do wiadomości podczas wczorajszego posiedzenia i w miejsce pana Krzysztofa Mączkowskiego rekomenduje radnego Przemysława Foligowskiego. Dziękuję.
Dziękuję. Ja taką informację wczoraj otrzymałem od pana radnego Krzysztofa Mączkowskiego, tylko ponieważ go dzisiaj nie ma, nie chciałem tego ogłaszać bez jego obecności. Tak mi się wydało, że gdy będzie obecny, o tym należy powiedzieć. W tej sprawie Rada powinna podjąć uchwałę o przyjęciu rezygnacji. Rada ma na to 30 dni. Jeśli Rada w terminie 30-dniowym nie podejmie uchwały o przyjęciu rezygnacji, rezygnacja nabiera mocy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym ten termin przypada, czyli wtedy z końcem marca, bo 30 dni to będzie tam 9 marca tego roku. W związku z tym ja myślę, że przygotuję taką uchwałę na kolejną sesję, która, jeśli dobrze pamiętam, 3 marca przypada. Wtedy tą decyzję podejmiemy i będziemy rozważali co dalej. Jeśli tak, myślę, że tak jest poprawnie. To w kwestii informacyjnej, co musimy w tym przypadku uczynić. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń w punkcie komunikaty. Zatem zamykam punkt drugi. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Oświadczenia. Do wygłoszenia oświadczenia przed dzisiejszą sesją, czy chęć wygłoszenia oświadczenia, zgłosili państwo radni Tomasz Lewandowski i pani radna Magdalena Pałuszek. I w tej kolejności proszę państwa o zabranie głosu. A więc pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Słowo kryzys zrobiło w ostatnim czasie przerażającą karierę. Mówi się o nim we wszystkich mediach, tak polskich, jak i zagranicznych. Mówi się o nim na poważnych konferencjach, jak i na kameralnych, rodzinnych spotkaniach. Wszystkim kojarzy się to słowo z niepewnością jutra, groźbą utraty pracy, niebezpieczeństwem związanym z utratą mieszkania i utratą swojego domu. O kryzysie gospodarczym również, choć mam wrażenie, że cały czas za mało dyskutowaliśmy na tej sali. Dyskutowaliśmy o kryzysie gospodarczym w kontekście debaty budżetowej, a także w kontekście debaty na temat dopłat do usług komunalnych. W tym czasie pan prezydent, większość na tej sali przekonywała, że najlepszym sposobem na walkę z kryzysem gospodarczym jest intensyfikacja inwestycji. Wtedy przekonywano, że rekordowy budżet miasta Poznania przełoży się bezpośrednio na zamówienia dla poznańskich firm, przełoży się bezpośrednio na pracę ludzi tam zatrudnionych i dzięki temu Poznań w miarę spokojnie ten kryzys przetrwa. Przyznam, że jako osobie, która prezentowała nieco odmienny punkt widzenia, jako osobie, która zachęcała mimo wszystko, mimo tego sposobu myślenia do także stosowania dopłat bezpośrednich do usług, trudno było z tym poglądem pana prezydenta dyskutować, ponieważ był on racjonalny, był on wyważony, no i wydawał się mieć uzasadnienie. Jakież zatem było moje zadowolenie, gdy 2 tygodnie temu, dokładnie 19 stycznia, media ogłosiły triumfalny komunikat MPK, spółki, przypomnę, w 100% miejskiej, a więc zakładam realizującej politykę miasta Poznania, komunikat dotyczący ogłoszenia przetargu na zakup 40 nowoczesnych tramwajów dla miasta Poznania. Przetarg bagatela na 500 milionów złotych, tak przynajmniej w ogłoszeniu o przetargu taka informacja się znajduje, 500 milionów złotych, nie euro. Wydawało mi się, że tego typu ogromne zamówienie uratuje firmy poznańskie, a już na pewno zapewni spokojny byt i los firmie o ogromnych tradycjach. Mowa tu oczywiście o Cegielskim. Przestałem się niemalże troszczyć o pracowników. Wiedziałem, że ich byt na najbliższe 3 lata jest zabezpieczony. Niemniej jednak, kierując się tak jak w ruchu drogowym zasadą ograniczonego zaufania, głównie to ograniczone zaufanie jest skierowane do przedstawicieli spółek świadczących usługi komunalne, postanowiłem dość szczegółowo przestudiować warunki przetargu i porównać je z ofertą Cegielskiego. I szanowni państwo, żeby nie być gołosłownym, przed sobą mam ofertę, którą dostałem na targach, któryś z targów. To jest oferta Cegielskiego, oferta na tramwaj niskopodłogowy 118N, Puma swego czasu. Bardzo dużo się na temat tego nowego produktu mówiło. Ja przeczytam kilka podstawowych danych technicznych. Innych jako laik w tym zakresie nie jestem w stanie zweryfikować. Udział obniżonej podłogi 67%. Rok produkcji 2007. Ilość tramwajów wyprodukowanych 1. Użytkownik, w tej nocie jest wskazanie na tramwaje warszawskie. W tej chwili ten tramwaj obsługuje jedną z linii poznańskich. Jeździ, sprawdza się, nie ma żadnych zastrzeżeń kierowanych pod jego zakresem. Przed sobą macie państwo, żeby nie być gołosłownym, treść ogłoszenia przetargu, które ukazało się 19 stycznia. Chciałbym zwrócić na kilka spraw tylko uwagę. Strona trzecia, u góry, może to nie jest widoczne. W warunkach przetargu określono, że zamawiany tramwaj w 100% ma mieć niską podłogę. To jest pierwszy warunek. Na stronie ósmej wskazano dodatkowe dane techniczne. W tych danych oferent, aby stanąć do przetargu i mieć szansę na w ogóle konkurowanie z rywalami, musi legitymować się czy wykazać, że wyprodukował tramwajów proponowanych Poznaniowi co najmniej 10 i co najmniej 10 tramwajów porusza się w innej aglomeracji miejskiej. Jeżeli państwo zestawicie te dwie informacje o produkcie Cegielskiego i ofertę w przetargu, w sposób oczywisty wiadomo już na dzisiejszym etapie, już na tym wstępnym etapie, że ten duży producent o ogromnych tradycjach, producent poznański, firma, fabryka, w której w okresie międzywojennym możni Poznania wykupowali papiery wartościowe tylko po to, żeby tą fabrykę utrzymać. Ta fabryka nie ma szans na zamówienie, ogromne 500-milionowe zamówienie, które zostało ogłoszone przez spółkę w 100% miejską. I powiem szczerze, że jeżeli to jest pomysł Poznania na walkę z kryzysem gospodarczym, to nie ogarniam swoim umysłem genialności tego pomysłu. Żądam w imieniu naszego klubu, panie prezydencie, w imieniu klubu Lewicy i Demokratów wyjaśnień w tym zakresie. Dlaczego na wstępnym etapie założeń tej oferty nie konsultowano, nie przygotowywano z poznańskimi przedsiębiorstwami? Pragnę zaznaczyć, że poza Cegielskim również tych warunków nie spełnia Solaris Basen Couch, bo także można było na ten temat czynić jakieś dywagacje, ani żadna inna firma zlokalizowana w Wielkopolsce. I chciałbym, panie prezydencie, żeby w tym uzasadnieniu, żeby to uzasadnienie naprawdę nie urągało naszej inteligencji i żeby nie odwoływano się w nim do pilności przygotowań do Euro 2012. Bo tego typu uzasadnienie w żaden sposób nie jest słuszne. Wstyd związany z tym, że będziemy na te kilka meczy Euro 2012 dowodzili kibiców starszymi tramwajami, jest niczym w porównaniu ze wstydem, który będzie nam towarzyszył, jeżeli biernie będziemy przyglądali się likwidacji i upadłości zakładu o tak ogromnych tradycjach. Wstyd związany z tym, czy dyskomfort związany z tym, że poznaniacy, inni kibice będą dojeżdżali starszymi tramwajami na mecze, jest niczym w porównaniu z wstydem i brakiem komfortu związanym z brakiem pracy i środków do życia setek, a może i nawet tysięcy rodzin w Poznaniu. Panie prezydencie, procedura przetargowa trwa. Wbrew pozorom zamawiający ma tutaj wiele narzędzi, również nieformalnych. Liczymy, że poza jakimś uzasadnieniem tego typu postępowania czy wyjaśnieniem, może nie wszystkie fakty wiemy, również podejmie pan prezydent kroki zmierzające do zwiększenia szans poznańskich zakładów w tym zamówieniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I drugie oświadczenie wygłosi pani radna Magdalena Pałuszek.
Szanowni państwo, w październiku wydawało się, że Rada Miasta Poznania faktycznie służy Poznaniowi. Podjęliśmy uchwałę w dniu 14 października o powołaniu zespołu do spraw zmian studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, bo bardzo szybko się zorientowaliśmy, zresztą już uchwalając w styczniu 2008 roku wiedzieliśmy, że uchwalamy dokument niedoskonały. Czytam w tej uchwale. W celu aktualizacji zapisów obowiązującego studium uwarunkowań powołuje się zespół zadaniowy. Do zadań zespołu należy przygotowanie listy zmian, przedstawienie wyników prac Radzie Miasta wraz z rekomendacją sposobu procedowania zapewniającego sprawne przeprowadzenie nowelizacji studium. Wnioski zdaje się, że wpływały. Nie wiem, czy wszystkie prawidłowo zostały zaksięgowane i będę to dzisiaj sprawdzała. Natomiast co dostają ludzie? Ludzie dostają pisemka na wniosek, formalnie, zgodnie z KPA, dostają pisemka, które są kierowane od prezydenta miasta Poznania, zatytułowane dotyczy wniosku o zmianę studium, w treści takiej. W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący zmiany studium, uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, zgodnie z protokołem numer z narady prezydenta z zastępcami prezydenta, skarbnikiem i sekretarzem w dniu 8 stycznia 2009 roku informuję, że Państwa wniosek został rozpatrzony negatywnie. Prezydent stoi na stanowisku, iż zmiana studium powinna dotyczyć obszarów, które mają wpływ na strategię rozwoju miasta. Dla takich terenów należy etapowo przygotować zmianę studium. Wobec powyższego prezydent poleca Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przygotowanie propozycji zmian studium na terenie istotnych w rozwoju miasta Poznania. Ja się pytam, panie prezydencie, na jakiej podstawie prawnej pan rozpatruje wnioski obywateli o zmianę studium? Procedura nie jest wszczęta. My nie wywołaliśmy uchwały o zmianę studium. Pan nie ma prawa rozpatrywać wniosków. To my do tego jesteśmy powołani drogą uchwały, którą sami podjęliśmy. Mamy do tego prawo zajmować się sprawami miasta, które nie należą do innych organów. W tym zakresie właśnie wykorzystaliśmy te możliwości, te kompetencje i powołaliśmy zespół do zmiany studium. Pan prezydent kręci już teraz głową. Otóż nie. Artykuł 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi: w celu oceny aktualności studium prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Ustęp drugi. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje Radzie Gminy wyniki analiz, o których mowa w ustępie pierwszym, po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej co najmniej raz w czasie kadencji. Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium, a w przypadku uznania ich za nieaktualne w całości lub w części podejmuje działania planistyczne. Artykuł 11. Prezydent miasta po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium kolejno ogłasza w prasie miejscowym ten fakt, zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i w punkcie trzecim rozpatruje wnioski, o których mowa w ustępie pierwszym, a te wnioski to są wnioski obywateli o zmianę studium, treści wniosków co do zmiany studium, ale po ogłoszeniu do publicznego wglądu. Pan prezydent wyszedł przed szereg. Rozpatrzył wnioski bez procedury, bo uchwała o wywołaniu procedury w sprawie zmiany studium nie nastąpiła. Pytam się, czy panie prezydencie, ma coś takiego jak analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym? Obawiam się, że nie. Pytam się, czy pan tą analizę poddał opinii Komisji Urbanistyczno-Planistycznej? Chyba nie. Czy pan, panie prezydencie, przedstawił takie analizy zespołowi i Komisji Polityki Przestrzennej, abyśmy mogli zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podjąć uchwałę o zgodności, o aktualności bądź nieaktualności studium? No nie zrobił pan tego. Pytam się dalej. Co to za dziwne ciało składające się z pana zastępców, skarbnika i sekretarza, które rozpatrywało wniosek obywateli o zmianę studium? Pytam się, czy skarbnik i sekretarz miasta ma w swoich kompetencjach, zgodnie z regulaminem urzędu, w swoich kompetencjach możliwość rozpatrywania wniosków o zmianę studium? Chyba nie. Co tu się znowu dzieje, panie prezydencie? Co się dzieje w tym urzędzie znowu? Co się tutaj zamierza? Zespół nie działa od 2,5 miesiąca. Czy zamiarem było to, że były pewne tereny, które należy przeznaczyć w inny sposób do przeznaczenia terenów, ale obywatele zaczęli żądać swoich praw i tych wniosków wpłynęło za dużo? I dlatego zespół nie pracuje? Czy dlatego nie pracuje, bo nie wiemy, nie wiecie, w urzędzie nie wiecie, co zrobić, bo za dużo tych wniosków wpłynęło i nie chcecie ich rozpatrzyć tak, jakby sobie obywatele życzyli? Może chodziło tylko o zmianę przeznaczenia niektórych terenów? To proszę powiedzieć, niektórych, to znaczy jakich? Analiza być może by to wykazała. Tylko pytanie, czyje to tereny? Jako członek zespołu, ale także jako członek klubu Lewicy i Demokratów wzywam pana prezydenta do przedstawienia Radzie Miasta wyników analiz zmian w przeznaczeniu terenów w trybie artykułu 32 ust. 2 UPZP, czyli ustawy o planowaniu, i przedłożenia je Radzie, Komisji Polityki Przestrzennej oraz zespołowi powołanemu zgodnie z kompetencjami uchwałą Rady Miasta. Oraz drugiej rzeczy, w związku z uchwaleniem planów miejscowych i zmianą przeznaczenia terenów wnoszę o przedstawienie informacji o żądaniach obywateli, o odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wnioski o wykupienie nieruchomości lub jej części na podstawie artykułu 37 ust. 2 punkt 8 UPZP. Ma pan taki obowiązek do przedstawiania Radzie takich informacji, ale jak od 6 lat jestem w tym urzędzie, nigdy pan tego nie zrobił. Myślę, że wreszcie czas, aby pan to zrobił, bo ustawa nakłada na pana ten obowiązek raz do roku. Chcę wiedzieć, ile jest wniosków obywateli o odszkodowania za to, że uchwalamy coś, co ich krzywdzi, za to, co zmienia ich przeznaczenie ich terenów i z tego powodu mają prawo do roszczeń. Myślę, że jest tego dużo, chociażby ze względu na drogi publiczne, a to też podlega tym obowiązkom, których pan prezydent nie wykonuje. Więc wzywam pana prezydenta do jak najszybszego przedstawienia tej informacji, która powinna zostać udostępniona radnym na sesji Rady Miasta Poznania przynajmniej raz do roku. Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia, które państwo radni chcieli wygłosić i zgłosili to przed dzisiejszą sesją. Przypominam, że nad oświadczeniami wygłoszonymi nie prowadzi się debaty. Zamykam więc ten punkt. Przystępujemy do realizacji punktu kolejnego. Ale jeszcze nim go otworzę, chciałbym państwu radnym dwie sprawy przekazać. Mianowicie w związku z rozmaitymi pracami technicznymi, które się dzieją na tej sali, związanymi z całą instalacją nas obsługującą. Czasami potrzeba jest dotrzeć do tych pulpitów od spodu, w związku z tym państwo nas obsługujący muszą otworzyć szuflady, którymi państwo dysponują. Tam znajdują się rozmaite państwa materiały. Być może lepiej byłoby, gdyby państwo nie zostawiali tych materiałów w szufladach. Myślę, że to dla państwa i dla tych materiałów ewentualnie lepiej, gdy tak będzie. Chciałbym w każdym razie, żeby państwo wiedzieli, że te materiały mogą być, że tak powiem, w innych rękach. Nie z powodów poszukiwania czegoś, tylko dlatego, że trzeba się dostać do tej instalacji od spodu. Więc być może, mimo że te szuflady są wyposażone w kluczyki, należy zadbać o to, żeby tam jednak nic nie pozostawało. A potem chciałbym przypomnieć, że jeśli ktoś ma gotowe jakieś zapytania, które chciałby dzisiaj zadać pod koniec sesji, to jeśli je złoży w tej chwili w formie pisemnej, to łatwiej będzie uzyskać na koniec sesji odpowiedź. Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad, projekt uchwały 682/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, część F, Kierz Wschód. Projekt przedstawi pani dyrektor Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie prezydencie. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, część F, w Kierz Wschód. Projekt tego planu powstał na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowywania planu miejscowego północno-zachodniego Klina Zieleni. Obszar ten już w uchwale o przystąpieniu został podzielony na części, z czego cztery części już są uchwalone. To jest część kolejna. Granice tego obszaru to ulica Chojnicka, linia kolejowa relacji Poznań-Szczecin oraz granica miasta Poznania z gminą Rokietnica. Obszar ten to w większości obszar zabudowany, przede wszystkim zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zabudową usługową, która koncentruje się przede wszystkim przy ulicy Chojnickiej oraz w rejonie stacji kolejowej Poznań-Kieksz. Na obszarze planu znajduje się też położony w zabytkowym parku szpital rehabilitacyjny dla dzieci. Ponadto część terenów jest użytkowana rolniczo. Generalnie projekt planu zakłada kontynuację tych funkcji, które są z uporządkowaniem tych funkcji, z ograniczeniem poszczególnych obszarów z konkretnym przeznaczeniem. W studium są to tereny zabudowy niskiej mieszkaniowej z usługami podstawowymi, z utrzymaniem istniejących funkcji ogólnomiejskich. Projekt planu przeszedł wymagane prawem opiniowanie i uzgadnianie, był wyłożony do publicznego wglądu. W terminie wpłynęły 3 uwagi do projektu planu, z czego jedna nie została uwzględniona, jedna została uwzględniona częściowo. Wykaz nieuwzględnionych uwag wraz z uzasadnieniem nieuwzględnienia ich przez prezydenta miasta został przekazany Wysokiej Radzie w załączniku do projektu uchwały. Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego klina zieleni w Poznaniu, część F, Kieksz Wschód, pozwoli na racjonalne zagospodarowanie potencjalnych terenów budowlanych oraz ograniczy intensywność zabudowy oraz umożliwi realizację niezbędnych inwestycji dla szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci. Wszelkie zapisy w projekcie planu są zgodne z ustaleniami studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących. Podobnie Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, wydała opinię pozytywną. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać? Pani radna Magdalena Pałuszek, bardzo proszę.
Czy mogłabym prosić o pokazanie mapy i czy jest opcja rozszerzenia mapy studium? Ale może dobrze w pierwszej kolejności mapy, tak rzeczywiście tak jak tutaj jest. Proszę spojrzeć oznaczenia, jakie tu mamy. MN, MN, UZ, ZP, jeśli dobrze widzę ZO, tak. Niżej jej są usługi same, jakbyśmy zjechali zupełny narożnik. Tak, te żółte to są OMN, o jest oznaczenie OMN. I na dole są usługi na różowo. Teraz gdybyśmy mogli prosić o studium. Czy da się troszeczkę jeszcze powiększyć? Nie jest to idealne, ale widzicie Państwo, że dokładnie plan miejscowy obejmuje ten wysunięty, tak, ten trójkąt, o właśnie Pan pokazuje, bardzo dziękuję. Wszędzie tam widzimy oznaczenie 2MN. Nie ma tam oznaczeń Z, czyli zieleń, ani U, czyli usługi. I teraz mam pytanie, czy tu możemy mówić o zgodności projektu planu miejscowego ze studium? Pani dyrektor już kiwa głową, że tak, a ja się, dobrze, to zaraz mi odpowie pani dyrektor, a ja mam dalsze pytania. Czy istnieje w rozporządzeniu o zakresie planu miejscowego takie oznaczenie jak ZO, UZ, KK i do tego jeszcze Już wynotowałam sobie, co jeszcze mamy tutaj, które według mnie oczywiście nie istnieje w rozporządzeniu, bo w przypadku usług mamy symbol U, US, UC. Nie ma czegoś takiego jak UZ. Więc ja się pytam, czy ten plan miejscowy będzie zgodny ze studium uwarunkowań i czy aby za chwilę nie uchwalimy czegoś, co będzie podstawą, będzie możliwe do rozpatrzenia przez wojewodę jako i stwierdzenia nieważności. A poza tym mam pytanie, czy w innych względach spełnia wszystkie warunki prawne, czy posiada wszelkie opinie i oceny ten projekt planu miejscowego? Proszę o odpowiedź, ale zastrzegam sobie prawo do kolejnych pytań.
Bardzo proszę.
Kwestia zgodności tego projektu planu ze studium. W studium teren ten ogólnie jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, natomiast w tekście studium jest również mowa o tym, że dopuszcza się zachowanie istniejących funkcji usługowych ogólnomiejskich i funkcji usługowych. Tereny, na których wyznaczone są usługi, są to tereny, na których te usługi w tej chwili funkcjonują. Natomiast kwestia zieleni publicznej, która jest na tym terenie umieszczona, zieleń publiczna jest nieodzownym elementem uzupełniającym zabudowę mieszkaniową i jako taka nie jest wyznaczana w studium w skali 1 do 15 tysięcy każdy obszar dokładnie. Zieleń publiczną na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej studium dopuszcza lokalizację takiej funkcji. Natomiast kwestie... Natomiast kwestia oznaczeń. Rozporządzenie dopuszcza stosowanie oznaczeń bardziej szczegółowych bądź mieszanych. W związku z tym są to pochodne oznaczeń dotyczących zieleni. Oznaczenie KK dotyczy komunikacji kolejowej. Jeżeli chodzi o procedurę, to przeprowadzamy procedurę do wszystkich planów zgodnie z ustawą i z rozporządzeniem i również tutaj taka została przeprowadzona we wszystkich punktach.
Czy w takim razie mogę prosić o powrót do mapy planu miejscowego? I bardzo takiego rozszerzonego. W skali do 200 powiększenie, wtedy jest to widoczne. Więc proszę Państwa, Pani Dyrektor wyjaśniła, że oznaczenie ogólne studium później jest szczegółowo rozszerzane i rozwijane, więc zawierzam Pani Dyrektor, że rzeczywiście poświadcza tą zgodność w zakresie zgodności ze studium i rzeczywiście dobrze, żeby tak było. Treści szczegółowego studium tu nie mamy możliwości sprawdzenia. Ale i przyjmuję też do wiadomości łączenie funkcji. Dobrze, zgadza się. Proszę spojrzeć, że łączenie funkcji następuje na tym różowym terenie z kółkami czerwonymi UZZP. Zgadza się. Tyle tylko, że no nie ma takiego oznaczenia jak UZ. Jest U, US, UC. Podobnie nie wiem, co to jest za oznaczenie OMN. Jeżeli jest łączenie funkcji, no to jest tak jak w tym przypadku pochylnia, jest łamanie, kreska łamania, żeby to rozdzielić. Natomiast poniżej, jak zjedziecie Państwo tą mapą niżej, o co serdecznie proszę, w ten wąski narożnik jest oznaczenie OMN. W ogóle nie ma oznaczenia O w rozporządzeniu, natomiast jeśli chodzi o zabudowy, o teren zabudowy mieszkaniowej, jest oznaczenie MN i MW. Szczegółowe zapisy tego planu miejscowego mówią o tym, że jest tam możliwość zabudowy wielorodzinnej. A tu akurat dam sobie, że tak powiem, kłócić się, że w studium nie ma tam możliwości zabudowy wielorodzinnej. Jest zabudowa tylko jednorodzinna. I na tym bardzo daleko wysuniętym terenie miasta Poznania, tam gdzie mówiono, że jest to klin zieleni, bo jest w granicach klina zieleni, gdzie mówi się o tym, że powinno być chronione ze względu na wartości, ze względu na bliskość Jeziora Kierskiego, wprowadza się zabudowę wielorodzinną, mimo że w studium takiej możliwości nie ma. Jeśli chodzi o zgodność procedury uchwalania planu miejscowego, też mam wątpliwości, ponieważ mamy od niedawna, od listopada, taką fajną ustawę, która namieszała w wszystkich innych ustawach, ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Artykuł 46 tej ustawy mówi o tym, iż przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Zatem pytam, czy ten plan miejscowy ma przeprowadzoną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko? A jeżeli jest w klinie zieleni, północno-zachodnim klinie zieleni, no chyba powinien mieć taką ocenę oddziaływania, strategicznej oceny na środowisko, bo niewątpliwie na środowisko oddziaływuje. To jest drugi mój zarzut, że prawdopodobnie uchwalamy coś, co nie jest do końca prawidłowo przeprowadzone. Ustawa ta, którą przed chwilą mówiłam, nie zawiera przepisów przejściowych co do planów miejscowych. Zawiera przepisy przejściowe tylko co do decyzji i postanowień w trybie ustawy o ochronie środowiska wydawanych. Jeżeli zostały wszczęte, no to przed wejściem tej ustawy w życie, no to uaktualnia się jej, przeprowadza dalej. Natomiast nie ma przepisów przejściowych co do planów miejscowych. Więc obawiam się, że tej oceny oddziaływania tutaj strategicznej nie mamy. A jest jeszcze jedna rzecz, że w tym planie miejscowym zakazuje się w domostwach lokalizowania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. To też jest niestety niezgodne z właściwym rozporządzeniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i lokale, ponieważ ten przepis z tego rozporządzenia mówi: w razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przedmiotowej oczyszczalni, przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m³ na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m³, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowego inspektora ochrony środowiska. A my wprowadzamy, mimo że jest wyższej rangi aktem rozporządzenie w stosunku do naszych uchwał, my wprowadzamy totalny zakaz lokalizowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Czy my mamy prawo do takiego ograniczenia, jeżeli rozporządzenie wprost mówi, że zezwala się na to, jeżeli nie ma infrastruktury i określa 5 m³? Jeżeli nie ma infrastruktury kanalizacyjnej miejskiej, a jednocześnie nie ma możliwości zainstalowania...
Proszę włączyć mikrofon pani radnej jeszcze.
Jeżeli nie ma takiej infrastruktury komunalnej, jeżeli nie ma pozwolenia, bo plan miejscowy tego zakazuje, na zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie ścieków przydomowe, to tak naprawdę istnieje niepisany zakaz gospodarowania swoją nieruchomość pod zabudowę, mimo że plan miejscowy zezwala na zabudowę. Czy to jest jakaś paranoja, czy po prostu... Przecież mamy świadomość, że nikt tam w ciągu roku czy dwóch nie pociągnie kanalizacji miejskiej. Nie ma takiej możliwości. W związku z czym rozwiązaniem pośrednim jest właśnie zbiornik bezodpływowy. A plan miejscowy wejdzie w życie, jak dobrze pójdzie, za 3 miesiące, jeżeli się nic nie wydarzy. W związku z czym, co ci ludzie mają zrobić? Mają możliwość zabudowy, bo plan miejscowy na to pozwala, ale nie będą mogli tego zrobić, bo jest w planie miejscowym zakaz zabudowy ze zbiornikiem bezodpływowym. Wiele sprzeczności. Bardzo proszę o wyjaśnienia.
Dziękuję. Czy pani dyrektor od razu, czy jeszcze pan Wojtek Kręgleski? Bardzo proszę, pan Kręgleski.
Ja, nie odnosząc się do kwestii merytorycznych, które pani radna poruszyła, jednak bym był wdzięczny, gdyby tego typu pytania padały w trakcie prac komisji merytorycznej. Wówczas znacznie usprawnimy pracę i będzie między innymi czas na to, żeby pomiędzy posiedzeniem komisji a sesją, na której przyjmujemy uchwałę, można było poczynić na przykład jakieś ustalenia, które by wyszły naprzeciw temu, co pani radna dzisiaj powiedziała. Natomiast przedstawianie tych problemów w ostatniej chwili na sesji, no nie rozumiem celu takiego postępowania. Mam nadzieję, że to jest sytuacja wyjątkowa i w przyszłości pani radna będzie tego typu zastrzeżenia przedstawiała na posiedzeniu komisji.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie przewodniczący Kręgleski, oczywiście ma pan rację. Pan pyta czy to, jaki to ma cel. Ja wyjaśniam panu, panie przewodniczący, jaki to ma cel. Mam po prostu dość od 6 lat posiedzeń komisji, na których debatuje się bez materiałów. Pytam się, czy dzisiaj jest cała dokumentacja tego planu miejscowego. Czy kiedykolwiek któryś z radnych przeczytał ekofizjografię, wszelkie analizy. Nigdy nam się tego nie przedstawia. Nigdy. Nie ma szczegółowego rozpisania co do studium, tylko pokazuje się ogólnie mapkę, jest zgodność, jest cacy. Pytałam wyraźnie na ostatniej komisji i to jest w protokole komisji. Czy jest zgodny plan miejscowy z wszelkimi przepisami prawa? Oświadczenie projektanta, tak, według wiedzy projektanta jest zgodny z przepisami prawa. Więc w takim razie niech urbaniści, niech architekci odpowiadają za swoją pracę i za swoje ewentualne błędy. Ten plan miejscowy będzie planem testowym, ponieważ wszelkie prośby, wyjaśnienia i prace nie mają żadnego skutku w tej Radzie Miasta Poznania. Przychodzi się bez opracowań, przychodzi się bez wyjaśnień, bez prawdziwych analiz, bez dokładnego przedstawienia tematu sprawy. Tu mam poważne wątpliwości, czy może być zakaz taki jak chociażby. Ja już naprawdę nie będę robiła analizy studium, bo na tym i sądy potrafią sobie połamać zęby. Ale jeśli chodzi o te zbiorniki bezodpływowe, to naprawdę jest paranoja. To jest paranoja, która jest chciejstwem, widzimisię, urzędników i Rady Miasta Poznania i jest ze szkodą dla obywateli Miasta Poznania. I jak pan prosi, panie przewodniczący, że może to będzie ostatni raz, ja panu powiem odpowiedzialnie, że ja nie wiem, czy to będzie ostatni raz. Ponieważ dopóki nie będzie prawdziwej, merytorycznej pracy na komisjach, no to nie można inaczej postępować. Głos jest w ogóle niesłyszany. Sam fakt, że prosi się już od pół roku na mój wniosek, żeby przygotowane były przez prezydenta informacje o jego pracy przynajmniej na dzień wcześniej, no i oczywiście bez efektu, bo my nie jesteśmy od tego, żeby merytorycznie tu pracować, tylko od tego, żeby klepać błędy, niestety.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Więc odpowiem w 3 kwestiach, które zostały przez panią radną poruszone. Kwestia symboli. Symbole, które na przykład UZ jest to są usługi zdrowia, w tekście jest opisane, że są to usługi, ale tylko i wyłącznie przeznaczone na cele zdrowia. Mówimy tutaj o szpitalu rehabilitacyjnym. Symbol MW, który się pojawia, jest to jeden jedyny obiekt wielorodzinny, który już na tym terenie istnieje. Jest to po prostu obiekt na terenie właśnie tego szpitala, mieszkania pracowników tego szpitala. Dotyczy to funkcji już w tej chwili na tym terenie istniejących. Jeżeli chodzi o symbol OMN, no niestety jest to symbol 10MN, to jest zero. Tego typu symbole są używane w planach miejscowych, były używane w wielu planach, które już od dawna są prawomocne, zostały przez wojewodę opublikowane, nie wzbudzały żadnych wątpliwości. Kolejna kwestia oceny oddziaływania na środowisko. Do tego planu została sporządzona ocena oddziaływania na środowisko. Ocena ta została...
Bardzo przepraszam, pani dyrektor, bo mam wrażenie, że w tej chwili tylko pani radna i pani dyrektor są w porozumieniu, a reszta tego nie słucha. Wolałbym, żeby jednak państwo przed głosowaniem wysłuchali tych wyjaśnień.
Do tego planu została sporządzona ocena oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z tą oceną został przedstawiony jeszcze Wydziałowi Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ działo się to jeszcze przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy i został przez ten wydział zaopiniowany pozytywnie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest kontynuatorem właśnie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Z tego wydziału została utworzona Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Po wejściu w życie ustawy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozesłała okólnik po wszystkich gminach, jak należy interpretować ustawę, i wszystkie plany, które uzyskały pozytywną opinię poprzednika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i były przedstawione wraz z prognozą, uważa się za zaopiniowane pozytywnie. I trzecia sprawa, kwestia zbiorników bezodpływowych. Tak restrykcyjne zapisy akurat w Kiekszu wynikają z tego, że jest to bezpośrednia zlewnia Jeziora Kierskiego i wprowadzanie zbiorników tak zwanych bezodpływowych, których jakość często bywa wątpliwa, może powodować zanieczyszczenie zlewni Jeziora Kierskiego, a również może spowodować to, że w przypadku, kiedy wiele domów wybuduje się na zbiornikach bezodpływowych, realizacja uzbrojenia kanalizacji sanitarnej na tym obszarze będzie właściwie nieopłacalna. I w celu właśnie niedopuszczenia do takiej sytuacji są tutaj tak restrykcyjne zapisy.
Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Magdalena Pałuszek.
Pierwsza rzecz. Wyjaśnienia urzędników co do interpretacji ustawy nie są wiążące. Ja wolałabym, żebyśmy mieli pełną świadomość i wiedzę, i brak jest jak najwyraźniej odpowiedniej opinii prawnej, co jeżeli nie ma przepisów przejściowych. Praktyka, doświadczenie i podstawy wiedzy prawnej świadczą o tym, że jak nie ma przepisów przejściowych, to niestety, ale procedura musi być powtarzana właściwie do nowo obowiązującej ustawy, do wszystkich czynności, które są podejmowane po wejściu danej ustawy w życie. Interpretacja, co należy robić z takim spadkiem niechcianym przez dotychczasowych urzędników, naprawdę nie jest wiążąca. Ja rozumiem, że ustawodawca popełnił błąd. Jest luka prawna i jest to jeden wielki galimatias i ogromny problem w skali kraju, bo dotyczy to setek gmin i pewnie setek, jak nie tysięcy planów miejscowych. Ale jestem ciekawa, czy osoby, którym ten plan miejscowy nie będzie korzystny, choćby ze względu na to, że będą mieli prawo zabudowy, ale de facto nie będą mieli prawa zabudowy, dopóki miasto Poznań za ileś tam lat nie wybuduje kanalizacji, nie będą mogli przeprowadzić zabudowy, no to będą w takim razie mogli to skarżyć. Ciekawe, czy sąd też będzie opierał się na analizie i dyspozycjach niewiążących urzędniczych. Druga rzecz, ja mówiłam merytorycznie, podawałam rozporządzenie, powołuję się na punkty i tak dalej. Rzeczywiście, jeżeli to jest 10 mn, to przepraszam, bo jest to niewidoczne, takie dostajemy materiały. Natomiast nadal się pytam, gdzie są te oznaczenia, tak jak na przykład UZ, na jakiej podstawie pani mówi, że może to być, bo jeżeli rozmawiamy już nie na komisji, niestety na sesji, co rozumiem dyskomfort i rozumiem wypowiedź pana Kręgleskiego, ale jeżeli już rozmawiamy, bo mamy do tego możliwość i prawo, to ja proszę mi powiedzieć, jaki dokument, może jeszcze bardziej szczegółowy, jeszcze mniej, znaczy jeszcze bardziej podporządkowany rozporządzeniu, wskazuje, że można używać symbolu w planach miejscowych UZ, bo ja w rozporządzeniu, w załączniku numer 1 nie widzę, jest U, US, UC. I tak pewnie mogłabym mówić na przykład o ZO. Też nie ma takiego oznaczenia. Także prosiłabym po prostu bardziej szczegółowo. I ostatecznie odnośnie tych zbiorników. No proszę Państwa, to, że coś składa się w pewną całość, nie może skutkować negatywnie wobec obywateli. To, że pani dyrektor nam tu przedstawia, iż jest obawa, że będzie zanieczyszczenie jeziora i tak dalej, ja to rozumiem. Ale my jako...
Teraz sobie pozwolę udzielić głosu zgodnie z zapisem. Chciałem jedną rzecz tylko poruszyć. Kwestię owych zbiorników bezodpływowych. Czyli mówiąc prostym językiem, szamp, bo to może bardziej przemawia do wyobraźni. Teza o tym, że zakaz budowania szamp w takim terenie jak zlewnie Jeziora Kierskiego jest szkodliwe dla mieszkańców Poznania, jest dosyć ryzykowna. Myślę, że nieraz o tym mówiliśmy, że jedną z intencji, którą chcemy w Poznaniu realizować, jest doprowadzenie do sytuacji, w której nowych szamp nie będzie się budowało. Nie tylko ze względu na to, że ważniejsze jest zbudowanie sieci kanalizacyjnej, ale również dlatego, że one są często niedoskonałe, jednak nieszczelne, czasami z intencją są nieszczelne. Szczególnie w takich terenach jak zlewnia Jeziora Kierskiego trudno postawić tezę, że zakaz budowania szamp jest szkodliwy dla mieszkańców Poznania. To po pierwsze. A po drugie, tutaj kłania się sposób rozumienia planu zagospodarowania przestrzennego. Nieraz o tym była mowa, że plan opisuje, jakie funkcje mogą być zrealizowane, a nie, że zaraz po uchwaleniu planu mają wjechać buldożery i budować nowe inwestycje. Jednak plan określa warunki, jakie należy spełnić również, żeby tą inwestycję móc prowadzić. I jednym z praw, które przysługuje samorządowi, jest powiedzenie, że budownictwo określonego typu w tym terenie będzie możliwe wtedy, jeśli zrealizowane zostaną również warunki techniczne, które będą pozwalały odbiór ścieków inny niż za pośrednictwem owych szamp. Powtarzam, teza o tym, że budowanie szamp jest lepsze niż niebudowanie szamp, jest dla mnie ryzykowna. Dziękuję bardzo. Kolejny głos pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie przewodniczący, dobrze by było, gdyby pan nie przeinaczał wypowiedzi radnych, ponieważ ja nie powiedziałam, że budowa szamp jest dla obywateli korzystniejsza, tylko powiedziałam, że zakaz budowy szamp w kontekście planu miejscowego zezwalającego na zabudowę jednorodzinną na własności prywatnej jest szkodliwy dla obywateli, bo ich ubezwłasnowolnia. To jest znacząca różnica logiczna i interpretacyjna. Po drugie, proszę państwa, my jako samorząd terytorialny działamy w granicach i na podstawie prawa. To, że my rozumiemy, iż byłoby lepszym, aby była infrastruktura kanalizacyjna, to jest oczywiste. Ale to, że jej nie ma, to jest nasza wina, wina gminy, bo zadań własnych gminy należy budowanie infrastruktury technicznej. Jeżeli jej nie budujemy, to nie możemy wywoływać skutków negatywnych dla obywateli, bo obywatel może się powoływać na dwa akty, na rozporządzenie, które przytoczyłam, które zezwala na normalnie, generalnie na budowę zbiorników bezodpływowych i na plan miejscowy, który jest aktem plana miejscowego. I ma pan rację, panie przewodniczący, że plan miejscowy w momencie wejścia w życie nie jest dyktandem, że teraz ma się zacząć inwestycja, ale też jest pozwoleniem, że zgodnie z prawem można robić inwestycje. I ja jako właściciel gruntu, który byłby objęty planem miejscowym, natychmiast po wejściu w życiu planu miejscowego mogę robić z tym gruntem to, co jest przewidziane w tym planie. I jeżeli jednocześnie pozwala mi się na zabudowę, a z drugiej strony de facto mi się ją uniemożliwia, bo są szczegółowe zapisy niezgodne z rozporządzeniem, bo mamy taki problem, że infrastrukturę nie potrafimy pociągnąć, no to niestety, ale nie działamy zgodnie z prawem. I ja w tej chwili po prostu mówię państwu, że kroimy suknię na miarę naszych możliwości, a nie zgodnie z prawem. To nie będzie akt zgodny z prawem. Dziękuję, to wszystko. Oczywiście będę przeciwko.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji. Zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt 682/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, Kieksz, Wschód. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? U pana radnego Majchrzyckiego coś nie działa. Czy można prosić o interwencję? Pan radny Majchrzycki jest w ostatniej ławce. proszę przerwać głosowanie. Zadam pytanie retoryczne, czy można ten system doprowadzić do takiego stanu, w jakim był, powiedzmy sobie, 4 miesiące temu, kiedy to wszystko działało bez pudła? Może w tej chwili najpierw sprawdzimy obecność. Proszę o sprawdzenie obecności. Czyli niebieski przycisk. Proszę. Obojętnie, oficjalne. Nie, nie, oficjalne, oficjalne. Wyjmij włóż. Teraz tu nie działa. Zgłaszają się do głosu? Dziękuję. Proszę, wynik. I ponownie przystępujemy do głosowania uchwały numer 682/08. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 18 głosów za, 5 przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji 5 punktu. Projekt uchwały PU 698/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park nad Wartą w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park nad Wartą był sporządzany na wniosek Rady Osiedla w celu ochrony tych terenów przed niekontrolowaną zabudową. Obszar ten to 28,3 hektara, obejmuje teren Doliny Rzeki Warty i położony jest w obszarze południowego klina zieleni pomiędzy ulicami Bolesława Krzywoustego i ulicą Hetmańską oraz między osiedlem Piastowskim a Skarpą Nadwarciańską. Studium, tereny te są określone przede wszystkim jako tereny wyłączone z zabudowy, współtworzące klinowo-pierścieniowy system zieleni oraz tereny o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania, tereny parków. Plan uwzględnia położenie w obszarze klinowo-pierścieniowego systemu miasta Poznania, w obrębie którego sposób zagospodarowania musi być podporządkowany ochronie wartości i zasobów przyrodniczych. I jest to tutaj spełnione poprzez kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania przeważającej części tego terenu, czyli poprzez zachowanie terenów parkowych, terenów sportu i rekreacji. Również chroni się ten teren poprzez wprowadzenie wysokiego procentu powierzchni biologicznie czynnych na obszarach przeznaczonych pod zabudowę. Wyznaczone są tereny wyłączone z zabudowy. Są to tereny parkowe jako przestrzenie publiczne, dla których nakazano zachowanie swobodnego dostępu i ciągłości bulwaru nadwarciańskiego. Określono parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na terenach o funkcjach sportowo-rekreacyjnych. Projekt planu uzyskał wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu złożono 6 uwag, w tym prezydent nie uwzględnił 3 uwag, jedną uwzględnił częściowo. Lista nieuwzględnionych uwag wraz z uzasadnieniem nieuwzględnienia ich przez prezydenta miasta została przekazana wraz z projektem planu. Należy stwierdzić, że projekt miejscowego planu jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Uchwalenie tego planu stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu, zapewni miejsca wypoczynku dla mieszkańców, a w szczególności ograniczy presję zabudowy na tereny południowego klina zieleni miasta Poznania. W związku z powyższym proszę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 9 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się i wydała opinię pozytywną. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, głosując 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, również wydała opinię pozytywną. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Czy w imieniu własnym ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Również nie widzę, a zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu wobec braku zgłoszeń w dyskusji, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały i jednocześnie otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt 698/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park nad Wartą w Poznaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 1 głos przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 5 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 6 projektu uchwały 683 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla obszaru Junikowo Południe w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Teren, który proponuje się objąć miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest położony w południowo-zachodniej części miasta Poznania pomiędzy ulicami Wieruszowską, Ziembicką, Grunwaldzką i Jawornicką oraz linią kolejową i strumieniem junikowskim. Powierzchnia tego obszaru to 106 hektarów. Obszar ten otoczony jest uchwalonymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Od strony południowo-zachodniej jest to obowiązujący plan południowo-zachodniego klina zieleni obszar D, uchwalony w 2008 roku. Od strony północno-zachodniej jest to opracowywany plan dla obszaru Junikowo Północ. Od strony północno-wschodniej jest to obowiązujący plan obszaru trzecia rama komunikacyjna, odcinek południowo-zachodni. Jest to również plan uchwalony w 2008 roku. Od południa do omawianego obszaru przelega linia kolejowa Warszawa-Kunowice, a za tą linią kolejową również jest opracowywany plan miejscowy Kopanina Rudnicze A oraz Kopanina Rudnicze B. W granice obszaru objętego uchwałą zostały włączone fragmenty obowiązujących planów. Z południowo-zachodniego klina zieleni obszar D został włączony fragment po zachodniej stronie ulicy Ziembickiej wraz z odcinkiem ulicy Wieruszowskiej, ponieważ wynika to z uchwalonej zmiany studium. Na tym obszarze zmieniło się przeznaczenie terenu i można w ramach tego planu zaktualizować przeznaczenie terenu. Oraz został włączony pas terenu po zachodniej stronie projektowanej trzeciej ramy komunikacyjnej między linią kolejową a ulicą Giżycką wraz z odcinkiem tej ulicy. Tutaj proponuje się włączenie tego obszaru do nowo opracowywanego planu z tego powodu, że podczas opracowywania planu dla trzeciej ramy komunikacyjnej okazało się, że jest to obszar zbędny dla tej funkcji i można go kompleksowo przeznaczyć pod inne funkcje wraz z terenami przyległymi, czyli terenami, które będą opracowywane w tym projekcie planu. Obecnie na tym obszarze w poszczególnych kwartałach znajdują się bardzo różnorodne funkcje, często kolidujące ze sobą rodzaje zabudowy, budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, pozostałości zabudowy zagrodowej dawnej wsi Junikowo oraz obiekty usługowe i produkcyjne, w tym również istniejący hipermarket przy ulicy Mrągowskiej oraz zajezdnia autobusowa przy ulicy Kaczej. Wiele istniejących ulic ma niewielką, nienormatywną szerokość. Brak planu sprawia, że prawidłowe gospodarowanie przestrzenią na tym obszarze jest znacznie utrudnione. Plan ten miałby powstać na wniosek mieszkańców Junikowa. Wniosek ten poparła Rada Osiedla. Sporządzenie planu ma służyć uporządkowaniu zasad zagospodarowania i zabudowy terenu, w tym rozgraniczeniu poszczególnych funkcji, a także uporządkowania obsługi komunikacyjnej tego obszaru. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania jest to teren zabudowy średnio-wysokiej, mieszkaniowej, wielorodzinnej, blokowej i kwartałowej z dopuszczeniem terenów zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej. Ten zapis obejmuje większą część omawianego obszaru, a ponadto dopuszcza się tutaj uzupełnienie funkcji poprzez usługi podstawowe oraz utrzymanie istniejących funkcji ogólnomiejskich. Ponadto na tym terenie jest wskazany obszar cenny kulturowo, nieobjęty formą ochrony zabytków, czyli dawna wieś Junikowo. Również studium wyznaczony jest teren zabudowy średnio-wysokiej o funkcji usługowej, na którym jest wskazana możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów. Dotyczy to istniejącego hipermarketu przy ulicy Mrągowskiej. W granicach obszaru znajduje się również teren wyłączony z zabudowy, czyli fragment klina zieleni w Dolinie Strumienia Junikowskiego. Również w studium zapisane są elementy infrastruktury technicznej. Została sporządzona analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Analiza wykazała, że sporządzenie planu na tym obszarze byłoby uzasadnione, będzie służyło uporządkowaniu tego obszaru i że zamierzenia są zgodne z obowiązującym studium. W związku z powyższym proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, a więc jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, a we właśnie otwartym drugim czytaniu, ponieważ nie ma propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 683/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Junikowo Południe w Poznaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Również ci, którzy są w kuluarach? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 6 porządku. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Jest to projekt uchwały 695/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Golęcin w Poznaniu. Bardzo proszę Pani Dyrektor.
Obszar, który proponuje się objąć sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Golęcin, znajduje się w zachodniej części Poznania. Jest to teren, który od południowego zachodu graniczy z torami kolejowymi Poznań-Jeżyce-Piła. Od wschodu granicą są ulice Niestachowska i Podolańska, a od północy ulica Wojska Polskiego i Lutycka. Obszar ten to 68,3 hektara. Na tym obszarze znajdują się obecnie tereny otwartych obiektów sportowych. Są to obszary zadrzewione, w północnej części znajdują się usługi oświaty, również tereny wód powierzchniowych, parków oraz tereny niezainwestowane. Plan miejscowy na tym terenie pozwoli na sformułowanie szczegółowych zasad, które umożliwią zagospodarowanie tego terenu w sposób racjonalny. Przede wszystkim określi możliwość obsługi komunikacyjnej tego terenu. Także określi możliwość zagospodarowania terenów do tej pory niezagospodarowanych. Na tym terenie należy zaplanować nowy układ komunikacyjny, także wprowadzić infrastrukturę techniczną obsługującą ten obszar. Konieczne tutaj jest uporządkowanie relacji między funkcjami zieleni zachodniego klina zieleni a enklawami zabudowy usługowej, sportowo-rekreacyjnej. W studium teren ten jest to teren zabudowy usługowej w zieleni oraz teren o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania, a także tereny wyłączone z zabudowy. Jest to również teren wymagający przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. Wykonano analizę zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego oraz analizę zgodności zamierzeń z zapisami studium. Analiza ta potwierdziła, że zasadne byłoby sporządzenie na tym terenie planu miejscowego oraz że zamierzenia są generalnie zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała w ten sposób opinię pozytywną. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy uchwałę 695/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu Park Golęcin w Poznaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku obrad. Jest to projekt uchwały PU 696/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu Strzeszyn Jastrowska w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Obszar, dla którego zamierza się sporządzić plan miejscowy Strzeszyn Jastrowska, położony jest w północno-zachodniej części Poznania. Od strony północno-zachodniej ograniczony jest terenami rolnymi oraz fragmentami ulic Wałeckiej i Jastrowskiej. Od wschodu graniczy z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w rejonie ulic Suwalskiej i Krajeneckiej oraz od południa fragmentem ulicy Koszalińskiej. Powierzchnia tego obszaru to 75,34 hektara. Na tym obszarze znajdują się w tej chwili przede wszystkim użytki rolne oraz las, a także tereny komunikacji, czyli fragment ulicy Koszalińskiej, Jastrowskiej i Wałeckiej. Działki objęte planem to są przede wszystkim działki własności miasta Poznań. Plan miejscowy pozwoli na tym terenie na sformułowanie szczegółowych zasad, szczegółowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, które umożliwią zagospodarowanie tego terenu do tej pory niezagospodarowanego przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowej dostępności komunikacyjnej, określenie zasad obsłużenia zabudowy elementami infrastruktury technicznej. A ponadto umożliwi określenie terenów publicznych i terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową czy innego typu. W studium teren ten jest przeznaczony pod zabudowę wolnostojącą, niską, mieszkaniową, jednorodzinną, rezydencjonalną, w zieleni z usługami podstawowymi. Sporządzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzania planu oraz analizę stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań. Analizy te wykazały, że zasadne byłoby przystąpienie na tym obszarze do sporządzania planu oraz że zamierzenia są zgodne ze studium. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej w głosowaniu 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących wydała opinię pozytywną o tym projekcie uchwały. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i otworzę drugie czytanie. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały. Jednocześnie otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy uchwałę 696/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Jastrowska w Poznaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Państwa radnych zajętych dyskusją też proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Proszę zaznaczyć, że pan radny Jakub Jędrzejewski był obecny w czasie tego głosowania na sali. I pan radny Skrzypiński również był obecny. Czy jeszcze ktoś był obecny? Dziękuję. Zamykam punkt 8 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Jest to projekt uchwały 709/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu Sypniewo w Poznaniu. Bardzo proszę.
Obszar, który proponuje się do objęcia planem miejscowym Sypniewo, jest położony w południowo-wschodnim klinie zieleni miasta Poznania. Jest to Dolina Głuszynki i ten projekt uchwały oraz następne dwa są to tereny, które ze sobą graniczą i graniczą również z niedawno wywołanym przez Radę Miasta Poznania uchwałą o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Głuszynka A. Miałyby być to wszystko plany ochronne w celu ochrony terenów zielonych wzdłuż cieku Głuszynka. Obszar, który proponuje się objąć planem o nazwie Sypniewo, to jest to obszar około 110 hektarów. Graniczy od wschodu z gminą Kurnik, od zachodu z uchwalonymi planami Sypniewo-Baraki i Sypniewo-Baraki A. Granice planu widoczne są na przedstawionej mapie. Biegną po granicach konkretnych działek. Nie będę już tutaj może czytała numerów działek. Są to w tej chwili przede wszystkim tereny lasów, łąk, pól uprawnych. Również na tym terenie są ogrody działkowe oraz tereny komunikacji. Głównym celem sporządzenia tego planu jest ochrona południowo-wschodniego klina zieleni miasta Poznania poprzez zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, które niewątpliwie na tym terenie są. Tereny te do 2 lutego 2001 roku były objęte formą ochrony przyrody i funkcjonowały jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Niestety z tym dniem tego typu forma ochrony została zdjęta i dlatego za celowe uważa się objęcie tego terenu planem z zakazem zabudowy w celu właśnie ochrony. Sporządzenie tego planu umożliwi fragmentację środowiska przyrodniczego poprzez zakaz prowadzenia nowej zabudowy na tereny, które są do tego wskazane. Określi zasady obsługi komunikacyjnej terenu, określi granice terenów o różnym sposobie zagospodarowania oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego. Cały ten teren znajduje się na obszarze ochronnym głównego zbiornika wód podziemnych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Dodatkowo północno-zachodnia część tego terenu jest położona w strefie drugiej obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Krzesiny. Wykonano analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu i stopnia zgodności zamierzeń z zapisami studium. Studium są to tereny oznaczone jako tereny otwarte, doliny, rzek, strumieni, lasy, jeziora, tereny rolnicze. Tereny te są to tereny współtworzące klinowo-pierścieniowy system zieleni miasta oraz część tego obszaru jest zapisana jako ogrody działkowe do zachowania. Dodatkowo według studium analizowany teren jest fragmentem obszaru, dla którego istnieje zasadność sporządzenia planu miejscowego. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Czy w imieniu komisji chciałby ktoś uzupełnić opinię? Czy w imieniu klubów? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały niezwłocznie, a więc głosujemy projekt uchwały 709 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu Sypniewo w Poznaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 9 porządku obrad. Troje Państwa radnych było w drzwiach tej sali w momencie, jak głosowaliśmy. W związku z tym proszę zapisać w protokole, że byli obecni, ale proszę Państwa o nienadużywanie tej sytuacji, bo to zaczyna być niestosowne, że Państwo wbiegają do sali i żądają ode mnie odnotowania obecności w czasie głosowania. Nie służbowo, a Państwo w pierwszej ławce rozmawiają służbowo na pewno. Czy mam ogłosić godzinną przerwę na życzenie Pani Radnej, jeśli Pani Radna potrzebuje pogadać? Ogłaszam 10 minut przerwy.